Inflacja jest najwyższa od 21 lat. Z żywności najbardziej podrożało mięso drobiowe i cukier. Wczoraj Sejm przyjął tarczę inflacyjną 2.0. Od lutego obniżony ma być VAT m.in. na paliwa i podstawowe produkty żywnościowe, m.in. chleb, mięso, owoce, warzywa i mleko. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział sprawdzanie, czy sklepy faktycznie obniżą ceny i zachęca Polaków do kontrolowania sklepikarzy. Wcześniej poseł PiS zapowiadał regulowanie cen. Pojawia się pytanie, czy czekają nas kartki na mięso i cukier. A ze sklepów już zaczyna znikać papier toaletowy. Najbardziej spektakularne podwyżki obserwujemy ostatnio w cenach gazu. Polski dostawca gazu ma dostać ogromną dotację, ale wstrzymane są nowe podłączenia do sieci gazowej, bo brakuje pieniędzy. Nie ustaje też zamieszanie z Polskim Ładem. Nawet Krajowa Informacja Skarbowa nie ogarnia nowych przepisów. Premier przyznał, że w pierwszych dniach reformy były popełniane błędy. Tymczasem z wojska wyciekły tajne informacje o wszystkim, co wojsko posiada i czego mu brakuje. Baza z ponad 1,5 milionem pozycji znalazła się w internecie. Witamy w Polsce w piątek 14 stycznia. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo, program publicystyczny z elementami humoru i satyry, choć o niewesołych rzeczach dziś będziemy mówić. Moim gościem jest Michał Fałek, przedsiębiorca.
Witam Ciebie, Czarku, witam naszych widzów. Dzisiaj to rzeczywiście czarny humor będzie, no ale postaramy się, żeby jakoś, no nie osłodzić, ale przynajmniej ocieplić te nieszczęsne wiadomości, które do nas dochodzą z tego naszego kraju, Polski właśnie.
Dziś wstęp nieco dłuższy niż zwykle, ale co byście Państwo powiedzieli, gdyby to był cały program, ten wstęp? Wtedy by pewnie wyszło, że coś krótko. A mniej więcej tyle o inflacji mówił minister Tadeusz Kościński na komisji sejmowej, zaproszony, by wyjaśnić, co się dzieje, co rząd będzie robił i tak dalej. Przemawiał 97 sekund.
Na temat inflacji. No bo w sumie to według ministra to nie ma o czym gadać, bo nie ma żadnego problemu chyba, no nie?
Generalnie tak mało inflacja przyszła z zewnątrz, a my teraz ją naprawimy.
No inflacja jest, trzeba się z tym pogodzić. Jest to, jak mówił Glapa, coś czasowego, z czym się trzeba pogodzić, ale...
No. Wcześniej mówił, że tego nie ma.
A teraz mówi, że jest.
A nawet, że będzie deflacja.
No właśnie.
A potem zmienił retorykę i stwierdził, że jednak nie jest przejściowa, tylko uporczywa.
Czyli 97 sekund ministra na temat, tak, na temat, który dotknie każdego
Polaka. Zobaczmy, jak zareagowali na to ci, którzy słuchali. Zobaczmy samą końcówkę wypowiedzi pana ministra.
Oraz łagodzi się jej skutki, szczególnie dla najuboższych gospodarstw domowych, wprowadzając kolejne tarcze antyinflacyjne. Dziękuję bardzo.
Tyle?
Dziękuję. Tyle? Proszę nie komentować. Nie udzieliłem pani głosu.
Tyle? Ale pan już zapowiada nam tarcze, rozumiem, 5.0, 8.0, 12.0.
Kolejne tarcze będą wprowadzane. Oczywiście później odpowiadał na pytania. To nie tak też całkiem, że to był koniec, no ale tyle wypowiedzi swojej zaplanował.
Ja tak jeszcze się zastanawiam, co to znaczy to 2.0, bo myślę, że oni myślą, że to chodzi o innowacyjność, tak? Że 2.0, później będzie 3.0, 4.0, ale nie wiem, czy to nie jest tak jakby wynik, jak Polacy przegrywają z tym rządem, jak nas rząd łoi do zera, można powiedzieć.
Może tak być, może potem będzie tarcza 95, tarcza 98, tarcza XP.
Dobre.
Tarcza Tokyo Drift, no różne. Różne są opcje. Wczoraj
to zależy,
przyjęto tarczę
2.0. W co pan Patkowski będzie grał na konsoli? Bo on tak, tutaj niby tworzą prawo, a w tym czasie grają na konsoli z kolesiami. No i tak dlatego to prawo takie jest.
Jakby konsoli Pegasus.
Na konsoli Pegasus napisane. No i tak właśnie jest. Może będzie tarcza Pegasus.
Może, może. Wczoraj przyjęto, Sejm przyjął, na razie jeszcze pójdzie do Senatu, tarczę 2.0. Ma być obniżony VAT między innymi na paliwa i na podstawowe produkty żywnościowe, te, które były objęte 5% stawką, ma być do zera na pół roku. Okay. Póki co.
Dobrze. Jak są niższe podatki, to się cieszymy.
Chleb, mięso, owoce, warzywa, mleko, takie tego rodzaju produkty były objęte, są objęte 5% stawką. Od lutego ma być zero. I premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że no, skoro oni obniżają tu VAT o te z 5 do 0, no to sklepikarze też mają obniżyć
z 5
ceny
do 0, 5%.
I on to będzie sprawdzał. Zobaczmy, jak Mateusz Morawiecki zapowiadał tarczę 2.0.
Tutaj apeluję także do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, produktami żywnościowymi, o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego, najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w Unii Europejskiej. My obniżamy ją do zera. To powoduje, że na każdy produkt powinny spaść ceny również od 1 lutego. Dbajmy o to, żeby w naszych lokalnych sklepach, ale także w dużych sklepach, w których robimy zakupy, rzeczywiście do tego doszło. Pilnujmy tych cen. Sprawdzajmy, jakie one są dzisiaj, jutro, pojutrze i zobaczymy za 3 tygodnie, za 4, czy sklepikarze, handlowcy doprowadzą do obniżki cen. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu miesięcznie w portfelu Polaków zostanie 45 zł w portfelu każdej rodziny. Tylko z tytułu VAT-u na żywność.
Rozumiem, że pan premier się pomylił, mówiąc, że mają być obniżone o 5 zł. Chyba chodziło mu o procent.
Chyba chodziło o 5%. Później jeszcze cała wypowiedź jest oczywiście dużo dłuższa. Później jeszcze raz się tak pomylił, ale już się poprawił wtedy. Aha, 5%.
Jednak coś mu po głowie chodziło, te 5 zł. No bo teraz tak, jak 5 zł mają obniżyć i rodzina ma oszczędzić 45 zł, no to znaczy, że 9 razy w miesiącu możemy pójść do sklepu. Tak to rozumiem. A więcej to chyba już nie można.
5 zł na każdym produkcie, rozumiem.
A można będzie kupić więcej niż jedną rzecz. Sorry, ale naprawdę, no bo jak nam premier, może nam pozwolą kupić więcej niż jedną rzecz.
No, niektórzy już rozkręcili akcję, jakoś 5 zł mniej. Już ktoś powiedział, to działa, wczoraj kupiłem kasjerkę i jeszcze piekarz wcisnął mi 4,20.
Ojejku, ale z tym papierem toaletowym, to co mówiłeś we wstępie, jest bardzo ciekawe, bo ja powiem państwu szczerze, pamiętam czasy, kiedy nie było papieru toaletowego. Ale teraz może być gorzej, bo wtedy było dużo gazet i na przykład szło się do ubikacji i tam było dużo gazet. No i gazety można było sobie przeczytać, a później zużyć właśnie zamiast papieru toaletowego. A dzisiaj, kiedy gazet nie ma, tylko wszyscy czytają w sieci, to jak to będzie, jak papieru zabraknie? Nie wyobrażam sobie tego.
Nie wiem, czy w sieci mają aż taką czytelność. Czytelnictwo, ale Kaczyński udzielił wywiadu sieci, teraz to się nazywa, tak kiedyś jest. W sieci i powiedział, że na Polskim Ładzie stracą, zyskają ci, którzy zarabiają normalnie. Nie stracą ci, którzy zarabiają normalnie.
Okej, tylko ci, którzy zarabiają tylko normalnie.
Ci, co zarabiają nienormalnie, stracą. Okay. Od razu wyliczono, że Jarosław Kaczyński ma stracić.
A, co mu tam?
Ale to chyba tylko teoretycznie, bo podwyżki były dla ministrów i tak dalej. Wracając jeszcze do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, już tak na poważnie, no on napuszcza nas na sklepikarzy. Sklepikarzy pewnie przeciwko nam z kolei.
No, nie wiem, są takie polskie komedie, gdzie tam załóżmy, jak coś się dzieje, to nagle pojawia się pan, ja jestem z Ormo, zaraz tutaj zrobimy porządek. Myślisz, że pan premier Mateusz Morawiecki chce powołać, czy odnowić, czy przywrócić tę zasłużoną kiedyś dla poprzedniego ustroju formację?
No powiedział, żeby kontrolować, ale też mówił, że sam naśle kontrolę.
Okej, okay. Ormo to jest ochotnicze, to były ochotnicze rezerwy Milicji Obywatelskiej. I ci ormowcy to byli właśnie cywile, którzy gdzieś tam byli po cichu zapisani i właśnie zajmowali się łapaniem elementów wywrotowych, tych, którzy właśnie po dno nie chcą tych 5 zł opuścić cen, tak, za bułkę czy za coś tam. Słabo to wygląda, że premier zachęca nas do no do tego, żeby Polak Polakowi był wilkiem. Ja rozumiem, że oczekiwanie jest, żeby ceny spadły. No i rzeczywiście dobrze by było, żeby spadły. Ale czy to jest nasza, no właśnie, czy spadną i czy naszą odpowiedzialnością jest, żeby kontrolować, żeby wymuszać i tak dalej. Myślę, że powinien działać wolny rynek. Czyli jeżeli będzie sklepikarz, który rzeczywiście weźmie sobie do serca obniżkę podatków i będzie chciał mieć taką samą marżę i utrzyma, znaczy i obniży rzeczywiście ceny, no to będzie on tańszy o te 5 zł przysłowiowe premiera Morawieckiego od drugiego sklepikarza obok, no i klienci zagłosują nogami, czyli pójdą kupić tam, gdzie rzeczywiście jest taniej, a nie, panie premierze, nie zachęcajmy się do donosicielstwa, do tego, żeby, nie wiem, no jakoś uprzykrzać sobie życie, właśnie donosić na sklepikarzy, no bo co premier przez to rozumiał? Patrzcie sobie na ręce, a my będziemy działać, my wyślemy kontrolerów. A skąd kontrolerzy będą wiedzieli?
Ile było, a ile jest. Dokładnie. Ale ja wątpię, że to, że takie obniżenie VAT-u doprowadzi do niższych cen w lutym czy w następnych miesiącach. No to jest 5%, niektóre produkty drożeją o parę procent miesięcznie.
Dokładnie.
Po pierwsze. Po drugie, jak sklepikarzowi przyjdzie rachunek za gaz i za energię nowy, no to myślę, że i tak ceny będą musiały pójść w górę, może odrobinkę mniej dzięki tej obniżce VAT-u.
A dodajmy do tego jeszcze, że wiele firm upada, właśnie choćby ze względu na te naprawdę horrendalne podwyżki nośników energii, wiele firm upada, czyli zmniejsza się konkurencja, no i w związku z tym, jeżeli zmniejsza się konkurencja, czyli no też można powiedzieć zmniejsza się podaż produktów w sklepach, no to cena będzie rosła. To też są prawa rynkowe. Ale może premier o tym nie wie, może pan Patkowski mu powie.
Pan Patkowski, ponoć wymieniany jako jeden ze współautorów tegoż polskiego ładu, który do nas teraz
widząc właśnie
pita.
Jakość tego ładu, no to chyba nie jest nieuprawnionym przypuszczenie, że pan Patkowski jedną ręką pisali na kolanie, a drugą rzeczywiście coś innego robili, choćby może zajmowali się tym Pegasusem, o którym mówiłeś.
A do Sejmu z okazji tarczy antyinflacyjnej wrócił Balcerowicz.
Musi odejść.
Podczas wystąpienia Mateusza Morawieckiego opozycja krzyczała, trzymali kartki z napisem PiS równa się drożyzna i tak dalej, na co odpowiadał premier Morawiecki między innymi do polskiego kapitalizmu się odnosząc krytycznie. Martw się o siebie, to jest przykazanie polskiego kapitalizmu. To jest to, co w czasach neoliberalizmu PO traktowała jako podstawowy program. Nad waszymi głowami znów krąży widmo Balcerowicza. Widzę, że was to cieszy. Tak mówił szef rządu.
Niejednokrotnie mówiliśmy, że rolą państwa w przypadku biznesu jest to, żeby się nie wtrącać do prowadzenia biznesu. Tak delikatnie mówiąc, a jeżeli państwo mówi, że teraz będzie dbać o biznesmenów, będzie się właśnie o nich martwić, czy starać się im pomóc, no to naprawdę wtedy strach powinien paść na wszystkich, no i to właśnie mamy w tym momencie, tak? Rzeczywiście państwo Prawa i Sprawiedliwości, ta nasza dzisiejsza Polska, to jest państwo strasznie rozregulowane, gdzie PiS pcha łapy wszędzie, gdzie nie ma takiej wolnej konkurencji, gdzie naprawdę jest dużo biznesów, które są powiązane z jakimiś koncesjami, dotacjami i gdzie jest dużo socjalizmu. No, trzeba o tym też jasno powiedzieć. Także to nie jest państwo, gdzie można spokojnie prowadzić biznes według zasad gry rynkowej, wolnorynkowej. I niestety, no, psucie państwa postępuje.
Za chwilę jeszcze więcej o Polskim Ładzie powiemy, ale jeszcze cię zapytam, jak przewidujesz, jak się rozwinie sytuacja w kwestii inflacji? Czy ta tarcza i ewentualne następne zadziałają? Czy zobaczymy przynajmniej wyhamowanie wzrostu cen, może spadek?
Można jeszcze się zastanowić, dlaczego PiS w takim pośpiechu uchwalił tarczę tę 2.0.
Ja mam wrażenie, że oni wszystko robią w pośpiechu, chociaż już 6 lat.
To się zgadza, że wszystko robią w pośpiechu i nie wygląda to na przygotowane i przemyślane, ale to są ludzie, którzy, jak wynika z afery mailowej i z tych maili, które tam coraz to kolejne wychodzą na jaw, na światło dzienne, bardzo się przejmują swoim PR-em i tym, jak są oceniani przez społeczeństwo i wiele rzeczy, które robią, wiele działań są podyktowane tylko i wyłącznie PR-em, czyli tym, jak wypadną w słupkach wyborczych i jak ich ocenią wyborcy. Ja myślę, że jednym z głównych powodów uchwalenia tej tarczy 2.0 i jak będzie potrzeba, to również tarczy 3.0. Wcześniej była mowa, że nie bardzo da się obniżyć podatki, a tu okazuje się, że się da, prawda? Jakoś nie ma problemu. Jest to, żeby inflacja nie była dwucyfrowa. Oni się tego boją jak ognia. Panicznie się boją, że inflacja będzie dwucyfrowa. Są obliczenia banków, kilku banków, tak, inwestycyjnych czy banków po prostu, ekspertów bankowych, że tarcza, ta 2.0 obniża inflację, tak szacują, prawda, do maja, do poziomu tam 9,9, 9,8, 9,6, zależy tam od banku.
No w tej chwili
czyli mieszczą się w tym celu.
Znaczy już w grudniu 8,6.
No właśnie, i to jest ciekawe, bo w grudniu, to są dzisiejsze dane, także świeżutkie dane, jest 8,6, a...
Stwierdziła się wstępne wyliczenie.
Tak, wstępne wyliczenie, ale wcześniej...
Wstęp, teraz już ostateczny tak, GUS potwierdziło, tak.
Natomiast spodziewania ekonomistów były na poziomie 8,3. Czyli inflacja realna jest wyższa niż spodziewania. I tak mamy miesiąc w miesiąc, tak? Czyli w październiku, czy tam wcześniej we wrześniu, inflacja była wyższa niż spodziewania. No to spodziewania skorygowali, coś tam założyli, inflacja jest wyższa. Znowu teraz założyli, znowu jest wyższa. To znaczy, że po prostu ta presja inflacyjna jest coraz mocniejsza i ona przewyższa oczekiwania, tak? To co mówisz, wynik się potwierdził, bo wynik tam wcześniej jest podawany wstępny, natomiast spodziewania są niższe.
Spodziewanie było tam 8,3.
8,3, tak, a jest 8,6. To znaczy, że ta inflacja wyprzedza i przekracza spodziewania. Czyli jeżeli teraz spodziewania są na 9,6, 9,8, to dycha jest stuprocentowa. To po prostu mamy dychę pewną. I co wtedy zrobi rząd?
Ja mam takie podejrzenie, że to już jest dycha, tylko nie dość dobrze policzona.
Może tak być, bo w tym też są ekspertami w jakimś tam mataczeniu w wyliczeniach i w księgowości kreatywnej.
Tu w tej grudniowej jeszcze nie uwzględniono tej pierwszej tarczy z tą małą obniżką na paliwie na przykład. No teraz będzie druga tarcza, ale będzie gaz, będzie energia i tak dalej to wszystko, co od stycznia mocno skoczyło, a skacze no, coraz mocniej w niektórych no, widzimy doniesienia od tych odbiorców, którzy nie mają tych cen regulowanych, jak odbiorcy indywidualni o kilkuset procentowych, tak, a nawet niemal dziesięciokrotnych podwyżkach, także no będzie mocno, ale o gazie też jeszcze za chwilę. Natomiast Polski Ład. Jesteś przedsiębiorcą, ojcem rodziny również. Jak ten Polski Ład na ciebie do tej pory wpłynął?
Jeszcze nie wiem, bo dopiero się zaczął ten Polski Ład, ale znaczy jeszcze nie doświadczyłem, można powiedzieć, tak w praktyce. Natomiast teoretycznie wiem, że nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej. Biuro księgowe, które prowadzi mi księgowość, ja prowadzę działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i mam biuro księgowe, które prowadzi mi księgowość, ono przygotowało...
No teraz mówili, że na spółki to lepiej, przynajmniej z tym Polskim Ładem wielu się zaczęło przenosić
nie
spółki,
wiem, czy lepiej,
ale...
Myślę, że jeśli chodzi o samą spółkę, to pewnie nie będzie wielkich zmian, natomiast jest zmiana taka jedna, która mnie dotyczy, jeśli chodzi o wynagradzanie, ona na pewno mnie uderzy po kieszeni, także tutaj jestem w tym gronie, która odczuje, natomiast sam ten Polski Ład, no to właśnie to biuro przeprowadziło taką analizę, przygotowało analizę dla swoich klientów rozwiązań Polskiego Ładu, tak? Czyli co nas czeka? No taką kompleksową analizę. Rzeczywiście wymagało to dużo czasu, bo ta analiza to jest kilkadziesiąt stron. Ja się przez nią rzeczywiście przegryzłem i pokazuje ona, jak wielkim bublem jest ten Polski Ład. Jak rzeczywiście to jest prawo pisane na kolanie. Tam jest tyle błędów, tyle nieścisłości, że nawet to biuro księgowe pokazuje, tak, że tutaj jest błąd. Tutaj na przykład, to jest kuriozalny dla mnie przykład pokazujący, no, jakie to jest dziadowskie państwo i jak dziadowsko jest to prawo pisane. Są tam miejsca w Polskim Ładzie, które na przykład odnoszą się do danych że na przykład bieżące dane są związane z jakąś daną, uwaga, z roku 2023, czyli którą będziemy mogli za rok odczytać, a już teraz powinniśmy ją znać. Po prostu jakaś literówka i takich miejsc jest dużo tam, gdzie to jest po prostu no, tragiczne, nie? Pamiętacie, jak Donald Trump był w Polsce, mówił, zmniejszcie biurokrację. W Stanach Zjednoczonych co wprowadzili? Jeśli chcesz nowe prawo, to musisz dwa razy mniej prawa tak jakby zlikwidować, czyli biurokrację zmniejszyć. A u nas te rozwiązania i to, co robi PiS, to jest tylko przyrost, rozrost biurokracji, która jest, no jest pasożytem. To jest po prostu coś, co toczy i co niszczy, no, niszczy państwo polskie. To myśl o polskim ładzie.
Kilkaset stron przepisów, to tak, no, jak to zwykle sformułowanych w ustawie takiej i takiej, w punkcie numer, w literze C, w ustępie zmienia się, dodajemy przecinek i tam wstawiamy coś. I no, to jest no, dla zwykłego człowieka, nawet dla niezwykłego człowieka, myślę, że nie do ogarnięcia. Widać, że ci, którzy to pisali, też tego nie ogarniają. Krajowa Informacja Skarbowa, jak mówiłem, tego nie ogarnia. Business Insider cytuje człowieka, który screen z rozmowy właśnie z Krajową Informacją Skarbową, bo taki mają teraz czat, który ma wyjaśniać Polski Ład. Pyta tam, no zada jakieś pytanie o PIT 2, kiedy pracuje na etacie, a jednocześnie pobiera rentę z ZUS i tam różne rzeczy no, swoją i co ma zrobić, bo tam coś się nie zgadza, na co po 10 minutach oczekiwania Krajowa Informacja Skarbowa odpowiada. Prosi o powtórne zadanie pytania za kilka dni, bo pojawiły się wątpliwości w tym zakresie.
I teraz co przez te kilka dni zrobią? Bo mogą przez te kilka dni
może przeczytają.
Polski, a może mogą poprawić Polski Ład ze 3 razy w tym czasie, bo przecież Polski Ład jeszcze dobrze nie wszedł, a już był ile razy poprawiany? Codziennie go chyba poprawiają, nie?
No od wejścia, od ogłoszenia, to już był, najpierw ogłoszenie w ogóle przekładano tak. Ileś razy, potem jeszcze poprawiano przeróżne rzeczy w czasie prac nad tym. No a teraz już rozporządzeniem już naprawiamy ustawę, teraz...
To ja mam propozycję dla pana Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Może pana Patkowskiego zróbcie ministrem od poprawiania Nowego Ładu. Żeby po prostu stworzyć dla niego ministerstwo poprawy Nowego Ładu i on będzie się zajmował tym, żeby codziennie coś poprawić w Nowym Ładzie, bo na pewno się coś znajdzie dla niego.
Na pewno tak. Choć mówi się już, że tu będą się szykować dymisje w Ministerstwie Finansów.
Może właśnie dlatego,
dlatego
by go zdemisjonowali, żeby go awansować na właśnie stanowisko takie do naprawy tego, co zepsuł.
A, jakimś, może jakiś taką się powoła właśnie komitet, komisję, coś do naprawy polskiego, do uładzenia polskiego ładu. Jeszcze co do tych Krajowej Administracji Informacji Skarbowej, to jest ta rozmowa, tam naprawdę ci urzędnicy. Business Insider zadzwonił na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Też zadawał te pytania. No i tam już dostał jakąś odpowiedź, ale no ci urzędnicy mówią, że oni nie mieli szkoleń na ten temat. Nie wiedzą, co robić do końca. To Rzeczpospolita pisze, że cytuję jednego z pracowników tej skarbówki. Zostało powiedziane, że nie ma takiej opcji, żeby nie odebrać telefonu, powiedzieć, że się czegoś nie wie. Naczelnictwo zagroziło, że osobiście będą to sprawdzać, monitorować i wyciągać konsekwencje wobec osób, które nie udzielą poprawnych informacji lub odeślą podatnika. Jesteśmy załamani, strach przyjść do pracy.
No właśnie. Bo co jest najważniejsze? Dobry PR. Czyli nie może być tak, że wyjdzie, że nie wiemy. Chociaż nie wiemy. No po prostu tragedia, to państwo...
Bo to jest niemożliwe. W tej chwili to jest całkiem niemożliwe, żeby wiedzieć, bo jest ustawa, po czym jest rozporządzenie poprawiające ustawę, tak. Która jest sprzeczna z ustawą. Oczywiście no, mocy prawnej nie może mieć, no bo to ustawa jest wyżej niż rozporządzenie. Rozporządzenie musi wynikać z ustawy. Teraz już są jakieś zapowiedzi, że coś będą poprawiać pewnie w ustawie. No a księgowi mówią, no to mamy teraz co, według ustawy jedną księgowość prowadzić, według rozporządzenia drugą. Tu mamy zwracać zaliczki, ale nie możemy.
Jak to rozwiązać, nie? Bo teraz pytanie, co z tym zrobić? No, ja widzę jedynie taką możliwość, żeby ktoś, kto przyjdzie po PiS-ie, bo mam nadzieję, że będzie jakiś popis, ale nie ten popis, co był, tylko ktoś rzeczywiście przyjdzie posprzątać tę stajnię Augiasza, wszystko to zaora, czyli po prostu, nie wiem, to, co zrobił pan Patkowski, Morawiecki, Kaczyński, wszystko won do kosza. I wprowadzamy coś rzeczywiście porządnego od początku, bo coś prostego, coś prostego. Przecież państwo może być proste, nie trzeba tak komplikować wszystkiego. Co do jeszcze tego ładu, rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami, moimi znajomymi w biznesie. Nikt nie ma ani jednej osoby, która byłaby zadowolona i która by rzeczywiście cieszyła się, chwaliła rząd. Wszyscy są przestraszeni, wkurzeni, wściekli na PiS, odgrażają, odsądzają od czci i wiary. Naprawdę takie macie teraz notowania u ludzi. Panowie Kaczyński, Morawiecki.
Księgowi piszą do Ministerstwa Finansów. Krajowa Izba Biur Rachunkowych i Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych przesłały opinię do Ministerstwa Finansów, stwierdzając, że rozporządzenie wydane przez rząd jest niezgodne z prawem, pisze o tym Rzeczpospolita, i podkreślili, księgowi chcą oficjalnych gwarancji, że za rozliczanie zaliczek na nowych zasadach nie spadną na nich kary finansowe. Bez tego nie zamierzają stosować nowych zasad.
Czyli jest
tylko
szansa na jakiś
bunt. Co im da ta gwarancja, jak w ustawie jest zapisane, no ustawowej gwarancji nie dostaną.
Też jest problem tego, że ci pisowscy, ci kacyki pisowskie, to są tacy podli ludzie, którzy psują państwo, wprowadzają prawa niejasne, ale które są obwarowane wieloma sankcjami dla ludzi. I teraz tak, urzędnik nie wie, jak ma być, nie jest w stanie ci powiedzieć, a sankcja grozi tobie, jak coś będzie nie halo, jak coś zrobisz nie tak zgodnie z Nowym Polskim Ładem. Naprawdę trzeba liczyć później na wyrozumiałość tych, którzy będą, nie wiem, egzekwować, sprawdzać, no bo może to będą ludzie z sumieniem, no bo chyba, że PiS tam
nie wiem, jak wyrozumiałeś, skoro tu premier zapowiada, że sklepikarzy mamy tu sprawdzać, no chyba niezbyt wyrozumiałe.
On będzie robił jakąś taką selekcję, że tych, co nie mają sumienia, albo mają czyste sumienie, bo nieużywane, to wtedy ich weźmie do tych komórek, które będą egzekwować, karać, straszyć i później gnębić Polaków.
Nasz rysownik Andrzej Patalon zilustrował problemy z inflacją. Zobaczmy. Dobra zmiana. Papier toaletowy i waluta zamieniły się miejscami, a oczywiście jeszcze rozwińmy, o co chodzi z papierem toaletowym. Biznes Info między innymi pisze, że z powodu zapowiedzi kolejnych wzrostów cen papieru, również toaletowego, towar zaczyna znikać ze sklepowych półek coraz szybciej i może być powtórka z tego, co było na początku pandemii, albo i lepiej.
Albo i lepiej, albo i to, co było wcześniej. Docelowo może nas czekać rzeczywiście wprowadzenie kartek, tak? Zapytaliśmy retorycznie, czy czekają nas kartki na mięso. No jeżeli już posłowie mówią o regulowaniu cen, czym się kończy takie odgórne narzucenie cen maksymalnych? No tym, że powiedzmy, jeżeli ktoś ustali, że masło, załóżmy, czy papier toaletowy, nie może być droższy niż złoty 50 za rolkę, a okaże się, że koszty produkcji papieru przewyższają te złoty 50 za rolkę, no to co się stanie? No to stanie się to, że nie będzie produkowany papier, albo będą produkować i sprzedawać na białym rynku, czyli po 2 czy po 3 złote, ci, którzy produkują, a w sklepach będzie jajco, nie będzie papieru toaletowego. I tak może być z każdą jedną rzeczą, która będzie miała ceny odgórnie regulowane. Co ciekawe, na Węgrzech już wprowadzono regulacje 6 podstawowych artykułów, tak?
Tak, to zobaczymy, co im z tego wyjdzie, ale oni to też z inflacją mieli swego czasu doświadczenia potężne. To poseł PiS Kazimierz Smoliński powiedział, że chcemy wprowadzić ceny regulowane na artykuły żywnościowe, chleb, cukier, mąkę, jeżeli inflacja będzie wzrastała. Stwierdził, że to w ogóle jego autorski pomysł. O tym już mówiliśmy kilka dni
towarzysz
temu.
Towarzysz Smoliński. Towarzysz poseł Smoliński.
Teraz rzecznik rządu Piotr Miller w gościu Wiadomości powiedział, że takich propozycji nie ma. Wiem, że takie słowa pojawiły się w debacie publicznej także z ust jednego z naszych parlamentarzystów, natomiast nie ma takich rozwiązań na stole. Ale może są pod stołem.
Może są pod stołem.
I się je wyciągnie.
Najważniejszy jest PR.
Niżać VAT-u też podobno nie można nie było, a już można.
A można.
No akcyzy właśnie na paliwo nie można było, a potem się obniżyło w końcu.
Kartek na mięso nie można wprowadzić, a później nagle okazuje się, że no jakoś są.
Może i tak się okazać. Wracając do Polskiego Ładu. Pojawiają się coraz to nowe informacje, że ktoś prowadził biznes kilkudziesięciu lat, ale Polskiego Ładu już nie przetrwa. Między innymi Wirtualna Polska. Pan Piotr Wąż prowadził swój biznes przez 25 lat, zajmował się sprzedażą kosmetyków z Japonii. W rozmowie z Wirtualną Polską przekazał, że musiał już zamknąć 3 z 4 prowadzonych sklepów, pozwalniać pracowników. Ostatni sklep zachował tylko po to, żeby wyprzedać towar, który jeszcze ma.
To jest bardzo smutne, że właśnie tacy drobni przedsiębiorcy, no przedsiębiorcy, którzy tworzą tę, która nie może powstać, małą klasę średnią, nie? Powiedzmy biedną klasę średnią, oni są najbardziej dociążeni i
to
najbardziej...
To są bieda firmy.
Bieda firmy, tak. No właśnie ci ludzie, oni są najbardziej dociążeni tymi zmianami i tym, co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość. I ci ludzie, którzy rzeczywiście dają pracę milionom Polaków i którzy tworzą 50% polskiego PKB, oni są traktowani z buta przez rząd. Rząd jest dobry dla finansjery, dla dużych korporacji, dla dużego przemysłu, który przecież nie może upaść, który trzeba dotować miliardami, które przecież no skąd będą? No albo zostaną wydrukowane, czyli powiększą inflację, albo zostaną zabrane ludziom z kieszeni. No czyli też jeden i drugi efekt, czy jeden drugi sposób skończy się, czy kończy się zbiednieniem Polaków.
Jak mówi w Wirtualnej Polsce, księgowa mi wyliczyła, że razem z podwyżkami, które trzeba byłoby przyznać, na jednego pracownika wychodzi prawie 700 zł więcej kosztów dla mnie, czyli pracodawcy. To jest kwota na jedną osobę. Poza tym trzeba uwzględnić oczywiście inflację i różne podwyżki teraz rachunków.
To, co jak mówiłem,
gaz, prąd, no, wszystkiego generalnie. No więc 6 osób zostało zwolnionych. No, zaznaczył, że części już się udało znaleźć nową pracę, ale nie wszystkim jak na razie. Nie wiadomo też jak płatną.
No część wyemigruje, jeśli będzie gdzie. No, nie są to dobre wieści, niestety. Także te początki Polskiego Ładu to jest smutny czas. I zobaczymy, jak będą podręczniki historii.
Polski Ład nie ma szczęścia.
Nie ma szczęścia.
To Jarosław Kaczyński tak powiedział. Jest bardzo, bardzo dobry, tylko nie ma szczęścia.
W złym czasie się pojawił i urodził.
Tak, tam nie wyszło. Są błędy i wypaczenia, ale...
Znowu w życiu im nie wyszło. No.
Janusz Kowalski powiedział w programie Onet Opinie. Kwestie odpowiedzialności za Polski Ład i za wszelkiego rodzaju błędy, nawet jeżeli są naprawiane, należą do przywódców Zjednoczonej Prawicy. Czy to pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana ministra Zbigniewa Ziobry? Nie wiem, dlaczego akurat do Zbigniewa Ziobry? Ministrem Sprawiedliwości. No, rozumiem, że jako przywódcę w koalicji, tak? Czy pana premiera Mateusza Morawieckiego? Jestem zwolennikiem odpowiedzialności politycznej i tak dalej. I ciekawa zapowiedź. Jestem przekonany, że pan premier Mateusz Morawiecki w najbliższych dniach zrobi audyt i podejmie decyzje personalne w tej sprawie. Ja nie wiem, kto operacyjnie, który z wiceministrów za to odpowiadał. Czyli wiem, że minister raczej nie poleci, może któryś z wiceministrów.
Czyli rzeczywiście coś tam szykują, ale nie wiem, czy odważy się skomentować słowa pana posła Janusza Kowalskiego.
Poseł Solidarnej Polski.
Jak coś powiem, co będzie zasługiwało na proces sądowy, nie
musisz
wiem.
Musisz mówić dosłownie.
Dosłownie?
Dosłownie, wszystko bez przenośni.
Ja chyba tak nie potrafię. Ja po prostu.
Albo uprzedzić.
A teraz będę żartował. Panie pośle, uwaga, będę teraz mówił przysłowiem. No dobra, nie wylewajmy dziecka z kąpielą.
Oj. Dostaniesz za znęcanie się nad dziećmi. Od pana Kowalskiego. Ale powiedział bardzo ciekawe i myślę, że dosłownie można to traktować. Jak byłem wiceministrem, chciałem zawsze być odpowiedzialny politycznie i proszę mnie rozliczać za to.
No to...
To można przy tej okazji zapamiętać.
Tylko jak my ich możemy rozliczyć? Bo na przykład taki...
No właśnie, to jest dobre pytanie.
Mejza, tak? Który, no co, no widać, że to jest po prostu przestępca prawdopodobnie, który wyłudził pieniądze niejednokrotnie, bo teraz każą mu oddawać pieniądze, które...
Teraz następne 100 tysięcy gdzieś ma rozdawać.
100 tysięcy, tam 600 tysięcy. Czyli to jest człowiek, jeżeli on wyłudził pieniądze, jeżeli robił lipne szkolenia, to ten poseł, ten człowiek nie powinien być posłem, nie powinien podnosić ręki i tam głosować za Jarosławem, tylko powinien już gnić w areszcie wydobywczym, nie?
Ja myślę, że poseł Kowalski rozumie to bardzo dosłownie, po prostu będziemy sobie mieli policzyć i będzie policzone, rozliczone.
Okay. No dobra. zawsze.
No. I to już, no to tu Łukasza Mejzę też no, tyle mu wyliczyli, jest wyliczone i już.
Czyli pan poseł Kowalski, jak mówi, że trzeba się ze mną rozliczyć,
liczy na kalkulatorze? Na jakąś... jest rozliczone, dziękuję.
Czy liczy, że jeszcze chciałby, żeby się z nim rozliczyć, czyli jeszcze by liczył na coś, żeby mu wpadło
może,
do kieszeni?
To może być.
A pan poseł Kowalski, myślisz, do której przyjmuje w swoim biurze?
Myślę, że do obu.
No, okej.
Okay. I do marynarki też.
Okej, okay, dobrze. My mamy zaszyte kieszenie w marynarkach, panie pośle. W ogóle jesteśmy zaszyci.
Okay. A propos, gaz.
Dobra.
Gaz coraz droższy, bardzo coraz droższy. No oczywiście wszyscy zrzucają to na Rosję, na Gazprom i na Putina. No nie bez przyczyny, o jak najbardziej. Ale ciekawa rzecz, PGNiG może otrzymać ponad 20 miliardów złotych pomocy od rządu. Tak jest w zapisach projektu ustawy, taka pomoc dla tego gazowego giganta tu w Polsce, żeby nie upadł. No rozumiem, że tu trzeba chronić. Mołdawia się przekonała, że no bo już ją tam przejęła praktycznie Rosja, że jest to istotna sprawa. No tu będzie dotacja, ale jednocześnie Polska Spółka Gazownictwa podała, że wstrzymuje zawieranie umów na realizację przyłączy gazowych dla nowych odbiorców, bo środki na inwestycje na lata 2022 i 2023 już zostały w pełni zarezerwowane.
A który mamy rok? Teraz się zaczął? 2024, rozumiem. I akurat się skończyły te dwa lata, także spoko.
Także nie ma już pieniędzy, żeby przyłączać do gazu. Nie wiem, czy ktoś teraz bardzo by chciał się przyłączać akurat, no ale różne są sytuacje.
Najpierw powiedzmy o tej kwocie, którą mamy dotować, no bo rozumiem, że jeżeli państwo polskie będzie dotować PGNiG, no to rozumiem, że społeczeństwo będzie dotować, czyli pan, pani, każdy z nas. 20 miliardów, podzielmy to na 20 milionów, powiedzmy, takich dorosłych Polaków, którzy płacą, no to ile wychodzi?
Pracujących jest kilka, na 17 milionów, także no, grubo ponad 1000.
Ponad 1000 od każdego. No to już trzeba by zacząć składać na kupkę, wiecie, no wiecie państwo, każdy musi 1000 wyciągnąć, żeby dać PGNiG-ę na życzenie rządu polskiego. Tak to wygląda. No a jeżeli nie macie, no to i tak sobie wezmą. Albo właśnie w podatkach, albo wydrukują te 20 miliardów, a wam wszystkim wzrosną ceny, że zapłacicie ten 1000.
Ma to być w dwóch formach. Po pierwsze, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych mam wykupić gaz od PGNiG, około 6 miliardów na to. Rozumiem, że potem gdzieś to będzie w magazynie, gdzieś to odsprzeda. No powiedzmy, że to się jakoś tam odzyska, chociaż nie wiem, jakie, zależy po jakiej cenie.
No właśnie.
No bo wszystko PGNiG się będzie też odbywać.
Z tymi cenami ostatnio jakąś wtopę podobno zaliczyło. Nie wiem, czy to prawda, czy nie.
A drugi zastrzyk z cenami w sensie od Gazpromu?
Nie, mówię o tym. Powiedzmy, podejrzewa się, czy mówi się o spekulacji cenami, na których PGNiG straciło, uwaga, 1,5 miliarda złotych.
Podejrzewa się, no tam różne instrumenty przy takich dużych transakcjach się stosuje, żeby utrzymać cenę takie około gazowe. No i zdaje się, że teraz sporo na tym stracili, choć chyba jeszcze nie wszystkie są, że tak powiem, nie wszystkie te instrumenty doszły do końca, może się jeszcze coś tam odbije.
Ale może się jeszcze straci, więc.
A może się jeszcze straci.
No cóż, nie wyszło im znowu. No cóż, tak to bywa.
No to byśmy musieli jeszcze zobaczyć, jak to się w korelacji z tymi cenami i tak dalej, czy na czysto to była ta strata, czy tylko na tym instrumencie strata, gdzie indziej zysk. No ale widzimy, że skoro PGNiG jest na krawędzi bankructwa i potrzebuje 20 miliardów, to nie jest dobrze.
Nie jest dobrze.
To na pewno można powiedzieć.
Bardzo źle jest, bardzo zła jest ta druga informacja, którą podałeś, że można powiedzieć, PGNiG już wykorzystało wszystkie środki na najbliższe dwa lata, które się dopiero zaczęły, tak? Czyli krótko mówiąc, inwestycje.
To Polska
budowlane,
Spółka Gazownictwa, czyli powiedzmy, że
jakiś tam
inna
oddział,
spółka, ale do tego.
Tak, 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 PGL, tak. Znaczy, to jest spółka, która dokładnie zajmuje się przyłączeniami. Ale chodzi o to, że w tym momencie. No cały rynek budowlany przecież polega na tym, że budujesz, załóżmy dom, budujesz inwestycję, a później chcesz się podłączyć do tego, żeby można było korzystać z gazu, ogrzewać dom, gotować sobie, a wygląda na to, że nie będzie to możliwe przez najbliższe dwa lata. Czyli jeśli ktoś nie zawarł wcześniej umowy...
Albo na prąd.
Jeżeli ktoś wcześniej już nie zawarł umowy, no bo powiedzmy, jakieś tam środki mieli, tylko już wykorzystali te środki, czyli już powiedzmy mają jakieś tam ilość umów zawartych. Rzeczywiście trzeba długo czekać na przyłączenie gazu, z tego co wiem, to się czeka miesiącami, no ale widać, że oni nie są w stanie realizować kolejnych inwestycji.
No chyba, że ktoś całkiem całe przyłącze sobie sam opłaci, to może wtedy tak gdzieś się uda. PGNiG, mówię, 6 miliardów to te zakupy gazu. Druga sprawa, no to rekompensaty związane z zamrożeniem cen gazu, czyli żeby odbiorcy detaliczni mieli mniej, czyli no nie zapłacimy w rachunku aż tyle, ale zapłacimy przez budżet czy gdzieś, tak? Kolejna rzecz, gwarancje kredytowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Może gaz jest jakiś podatny na wirusa? Zawirusowane są te złoża.
Tu może być nawet właśnie 20 miliardów złotych pożyczki, którą można wykorzystać m.in. na zakup gazu. Kredyt i obligacje mają otrzymać także gwarancje Skarbu Państwa. Także kolejne zadłużenie.
Tak jak mówimy, zadłużanie się, zresztą o tym mówimy też i na warsztatach takich związanych z biznesem. Od razu mogę zapowiedzieć, że będzie kolejna dogrywka z naszym gościem, z Dzichem Miarą. Tam też mówiliśmy ostatnio, zadłużanie się, no to nie jest... To nie jest nic dobrego, tak? Zadłużanie się szczególnie na taką skalę, tak? Za to trzeba będzie zapłacić po prostu. No jeżeli teraz PiS zadłuża nas na potęgę, to ktoś kiedyś za to musi zapłacić, będzie musiał zapłacić.
Najgorsze jest jeszcze to, że właśnie nie do końca wiadomo, ciężko policzyć ile, bo to duża część tego jest całkiem poza budżetem. Dokładnie. Ten fundusz covidowy, no to jest w ogóle w dyspozycji premiera, on robi praktycznie co chce i tam już podchodzi chyba po 200 miliardów.
Czyli premier ma takie swoje lewe pieniądze do wydania, tak poza kontrolą, okej.
Czy można było tego uniknąć? Czy można było reagować, albo chociaż to złagodzić wcześniej, a nie teraz robić tarczę, kiedy już jest tragicznie, tak jak te tarcze wcześniej covidowe też, kiedy już
na pewno
było.
Eksperci, no, jeśli chodzi o covida i o ceny gazu, na pewno można było
wypowiedzieć... Już mówię ogólnie o cenach, nie tylko gazu.
Kilka rzeczy można było zrobić. I to są rzeczy, o których też niejednokrotnie mówiliśmy. Mianowicie, dlaczego Polska ciągle jest w tym porozumieniu klimatycznym, gdzie są horrendalne ceny za prawa do emisji CO2? Nie można było wyjść z tego porozumienia? Tacy jesteśmy bezwolni i tacy jesteśmy, no nie wiem, tak przyspawani do tego porozumienia, że nie moglibyśmy sobie zrezygnować.
Premier Morawiecki tu zapowiada działania, czy już tam coś rozpoczął, żeby zmieniać te zapisy.
No jak znam życie i skuteczność PiS-u, no to potrwa to ze 2 lub ze 3 lata. W tym czasie jeszcze więcej firm upadnie i jeszcze bardziej Polacy zbiednieją, no bo w tym momencie prawa do emisji, które kosztowały rok temu 20 euro, tak? Za tam jednostkę, już nie pamiętam, to chyba za tonę, tak? Czy w każdym razie jednostka tych praw do emisji CO2 rok temu kosztowała 20 euro i to było bardzo dużo i wszyscy się łapali za głowę. To jest, wiecie, to jest coś wirtualnego. To nie jest, no, nie kupuje się konkretnej wartości, tylko płaci się za pozwolenie na wyemitowanie. I jest to instrument, który pozwolono, żeby był w obrocie finansowym, można powiedzieć, czyli jest podatny też na spekulacje. I wzięli się za to, no ci, którzy mają do zainwestowania pieniądze, no to jest to jeden z instrumentów, który można kupić, później sprzedać, no czyli próbujemy kupić go, podbijać jego cenę, żeby później sprzedać zyskiem. No w pewnym momencie te prawa do emisji kosztowały 200 euro, teraz są na poziomie około 100 euro, ale to jest cały czas płacenie za nic, można powiedzieć, tak? Coś, co podbija nam cenę energii, czego nie ma w Rosji, w Chinach, w Indiach, czyli jest to tylko w Unii Europejskiej, jest to sztuczny koszt, który sobie dodajemy do nośników energii. Całkowity absurd. Przecież to można było dawno, dawno z tego wyjść, albo teraz po prostu wyjść w trybie awaryjnym. Mówimy, panowie, nie godzimy się na tę spekulację, do widzenia, nie ma nas w tym temacie, nie? Niezależnie, jakie byłyby konsekwencje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też eksperci tutaj są zgodni.
Jeszcze jest kwestia, bo to mówimy o Unii, no ale te pieniądze jednak idą do polskiego budżetu z tych pozwoleń.
Tak.
No i polski rząd to rozdaje na przeróżne socjalne rzeczy, a na przykład no, nie ma, powiedzmy, inwestycji w elektrownie. Tak. pożarnej.
Elektrownię atomową na przykład.
No, no niby ma być, no ale nie ma Ostrowa. No,
już ma być od 30 lat, nie?
Czy żeby zmniejszyć te emisje, czy coś, no cokolwiek, jak już w tym jesteśmy, no to, to żeby to było jakieś łagodniejsze.
Może doczekamy za naszego życia. Wiesz, ja pamiętam, że o elektrowni atomowej już się mówiło za czasów mojej młodości, czyli jakieś 30 lat temu. Już mówiono o tym, że w Polsce potrzeba elektrowni atomowej. No w sumie może doczekamy, no jeszcze tam kilkadziesiąt lat, jak Bóg da, pożyjemy. Może z jedna będzie wybudowana, albo przynajmniej łopata będzie wbita za te 20-30 lat.
Tak, kiedyś mieli budować, ale po tym, nie wiem, czy po Czarnobylu, czy coś się jakoś... Chęć została zmniejszona i te tam, które dostaliśmy, te bloki, czy dostaliśmy, czy kupiliśmy, w każdym razie sowieckie, gdzieś rozsprzedaliśmy, rozdaliśmy po sąsiadach. Słowacja to miała, Finlandia.
Wszyscy mają sąsiedzi.
Właśnie te, które miały być w Polsce, a generalnie tak, wszyscy sąsiedzi mają, no Niemcy już zamykają.
Polska jest białą plamą albo czarną dziurą. Jeszcze Niemcy mogą pójść po rozum do głowy i otworzyć z powrotem. Może tak też być.
No pewnie by im się bardziej opłacało, no ale jakoś uwzięli się na współpracę z Rosją i gaz.
Tak. No to odnośnie tej energetyki, natomiast, czyli tych praw do emisji, natomiast pytałeś się, co jeszcze można było zrobić. No otóż, i tutaj też eksperci są zgodni, pan Glapa z panem Kaczyńskim przespali moment, twierdząc, że jest wesoły oberek i jest super, po prostu mamy, jak oni to mówili pół roku temu, że mamy w tym momencie... Jesteśmy tacy debeściaki jesteśmy, że jest u nas lepiej niż w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej. Mówimy tutaj o tym rozwoju, nie? Że Polska to jest po prostu gigant rozwoju gospodarczego, takim jesteśmy mega tygrysem i przespali moment, kiedy trzeba było o punkt albo o półtora podnieść stopy procentowe, żeby wyhamować tę inflację, bo można to było zrobić rok temu.
Właśnie ja nie wiem, czy przespali, no bo przecież cały czas wiedzieli, ogłaszali te decyzje regularnie, ogłaszali, że inflacja nie będzie albo będzie przejściowa, no co cały czas mówili, to chyba nie przez sen, rozumiem. Pan Glapiński mówił, no że tutaj chce pobudzać właśnie wzrost gospodarczy, dlatego nie będzie podwyższał stóp procentowych, no które były na bardzo niskim poziomie od już bardzo dawna, to było 0,1%.
No i tutaj wyszło, że nasi sąsiedzi...
Cel inflacyjny dość dawno był przekroczony.
Ale okazało się, że nasi sąsiedzi znowu okazali się mądrzejsi, bo jednak podnieśli troszeczkę o te 0,5% czy o 1% właśnie mniej więcej rok temu, czy kilka miesięcy temu, no nie kilka, to już w tym momencie rok temu.
No ale inflacja podobnie przebiega w tym też i u sąsiadów.
Ale może
tam
nie jest
trochę
tak
wyższa,
odczuwalna,
trochę niższa.
Jak w Polsce, bo tutaj jest szokiem dla Polaków, bo w tym momencie rozpoczyna się taka spirala inflacyjna, bo teraz są i wielkie presje płacowe, przecież non-stop są protesty kolejnych grup zawodowych, sędziowie, górnicy.
Górnicy się zapowiadają, że nie wywiązuje się rząd z porozumienia, że różne rzeczy obiecał, nic się nie dzieje, także teraz mamy ultimatum.
Dokładnie, także...
Że będą strajki, protesty większe niż za PO.
Ja myślę, że te 10% to jest coś, do czego się rzeczywiście trzeba przyzwyczajać. A to już jest bardzo dużo, bo
a jak tu się
zżera.
Jak tu się przyzwyczajać, jak po prostu nie ma pieniędzy?
Nie wiem.
No dobrze, no niektórzy faktycznie trochę skorzystają podatkowo, tak, na tej kwocie wolnej, mimo tych innych wszystkich zapisów,
tak.
Czy emeryci trochę więcej dostaną pieniędzy, no będzie waloryzacja, no waloryzacja jest co roku, to może tego nie, ale trzynastka jeszcze ma być, choć czternastki już nie, mimo że pan prezes Kaczyński obiecywał, że będzie na zawsze, no ale jednak nie będzie, chyba że zmieni zdanie.
Jak będą mu potrzebne głosy, bo PR siądzie, to i w razie czego się znajdzie. I
taka. Ale na razie tak, taka sytuacja, no ale no, mimo wszystko, mimo tych większych jakichś wpływów, no to przychodzi właśnie rachunek za gaz, za prąd, przychodzi paragon ze sklepu. No i tutaj no, pan Morawiecki mówi, że 45 zł mniej dzięki temu VAT-owi. Wątpię, ale nawet jeśli, to nie zrekompensuje tych wszystkich podwyżek. No to jak tu żyć?
Do mnie przyszedł, to powiem z praktyki swojej, i to są dane sprawdzone, do mnie przyszedł w tym tygodniu rachunek za gaz, który jest używany do ogrzewania domu, w którym mieszkam. i do gotowania. I to jest za miesiące listopad, grudzień, czyli jeszcze przed tymi wielkimi, można powiedzieć, skokami cen, bo to jest jeszcze przed podwyżką. I ten rachunek przy zużyciu podobnym jak rok temu jest większy o 30%. Przed podwyżkami jeszcze, bo podwyżka o 30%, ona przecież gdzieś tam od grudnia jeszcze, no ona będzie w następnym rachunku ujęta, no to samo porównanie kwoty sprzed roku i kwoty, którą mam zapłacić za taki sam okres w tym roku, a zużycie było podobne, to jest plus 30%.
Super.
No, to i tak się cieszę, że mam podpisaną umowę z monopolistą, z PGNiG, jako po prostu odbiorca, czyli nie dosięgnął
mnie... A nie,
mnie
te... nie jesteś w spółdzielni.
Tak, a nie jestem na przykład w spółdzielni, czy w bloku, gdzie na przykład...
Która nie jest traktowana jak indywidualna, więc ma ceny rynkowe.
400%, nie?
A nawet i nieraz więcej. No tutaj to ma też być naprawione.
Okej.
Żeby te w spółdzielniach, ci odbiorcy też byli tak traktowani razem z tymi limitami cen. No ale na dotacje dla PGNiG się będzie trzeba i tak zrzucić. Po prostu będzie musiała być większa.
Czyli ten 1000, co zabiorą, to akurat jak się policzy...
No bo tu można oczywiście jakoś rynek regulować, no ale gdzieś te pieniądze w końcu trzeba i tak oddać.
Dokładnie tak. To jest tak, że gospodarka to jest system naczyń połączonych, czyli jeżeli PiS weźmie 20 miliardów, wpakuje w PGNiG, żeby ono przetrwało, to te 20 miliardów skądś trzeba wziąć. To jest tak, jak żeśmy wstępnie wyliczyli.
Ale może jak się to odwlecze w czasie, to inflacja sprawi, że to będzie mniej warte, to może lepiej.
Może i tak. No to jest takie rolowanie długu, tak? Czyli w tym momencie będzie nas to kosztować nie 1000 zł na osobę, tylko ten 1000 za rok będzie wart 900 zł.
Jak te pożyczki będą oprocentowane. Okay. No tu jeszcze wskazują różni eksperci, że PiS zmienił rozliczanie za gaz, że wcześniej było według tam uśrednionej ceny, a zmienili z Gazpromem na cenę bieżącą.
No i powiedzmy, wyszło, że się wyjelenili.
Przez chwilę to było fajnie, ale teraz przestało być fajnie.
No, niestety. To już chyba na to rzeczywiście nie było wpływu, no bo wydawało się, że to będzie fajnie, ale myślę, że Gazprom nie jest taki głupi, bo to jednak są ruscy szachiści, którzy zazwyczaj ogrywają.
Cena uśredniona troszkę te wahania łagodzi.
Tak, tak. A jak Gazprom widzi, że już ze wszystkimi porezygnowaliśmy z tych cen uśrednionych, mamy ceny bieżące, no to teraz, wiecie, mamy problemy, musimy zakręcić kurek w gazociągu, bo tutaj mamy, nie wiem, tam remont, albo jakiś tam inny problem, albo, nie wiem, tam ten pan, co kręci, jest chory i no i w tym momencie, no sorry, no ale zakręcamy Europę.
A propos, pojawiają się domysły, że Władimir Putin jest ciężko chory, ale to...
Myślisz, że on może kręci tym kurkiem? Sprawa. Gazociągu jedzie i teraz im zakręcę. A teraz chory jestem, no to nie dam rady odkręcić.
To inna sprawa. No oczywiście tutaj Rosja chce między innymi wymusić to otwarcie Nord Stream 2. Tu demokraci w Stanach się temu w końcu jakoś poddają, mimo nacisku republikanów. Nie przyjął Senat kolejnych sankcji na Nord Stream 2. Tam trzeba było dużą większość, bo 60 na 100. Tak. Było tylko 55. Ale polityka zagraniczna to jeszcze inna sprawa. LQ, walka z inflacją to podwyżka stóp procentowych, wzmocnienie pieniądza i obniżenie konsumpcji. Czasowe obniżenie VAT-u cen paradoksalnie podniesie ceny po tym czasie. Myślisz, że tak się stanie, że będzie jeszcze wyższe niż gdyby nie było obniżki, a potem podwyżka?
Że powiedzmy ta chwilowa tarcza później będzie
skutkować... Spowoduje, że będzie jeszcze gorzej później.
No na pewno będzie ta tarcza, no chyba, że ona będzie tak jak ta podwyżka o 1% VAT-u, że będzie taka właśnie czasowa i będzie trwała przez lata, co by nie
ja
było...
Ja bardzo chętnie.
Ja też mówię bardzo chętnie, no jeżeli tak ma być, no to okej, to się na to godzimy i nawet możemy pochwalić wtedy taką, powiedzmy, choć to spryt i przebiegłość,
i tak skromna reforma podatków.
Że tutaj tak robią coś tymczasowo, a ulżą nam na dłużej, ale na to chyba nie liczymy, bądźmy poważni. Natomiast kiedy tarcza się skończy, no to efekt może być po prostu rzeczywiście taki kumulacji, nie? Że wtedy nagle dojdzie podatek, dojdą inne czynniki, bo jeszcze nie wiadomo, jaka będzie sytuacja, a może wojna wybuchnie, a wojna jak jest, to wtedy zazwyczaj jeszcze też są wielkie wahania i tak dalej.
To dodatkowy czynnik, ale powiedzmy samą tę tarczę, załóżmy, że
No dobra,
że wojna do nas nie dojdzie, bo wojna nie musi wybuchać, bo cały czas trwa niedaleko.
No tak, tak, może być eskalacja wojny, powiedzmy. Natomiast rzeczywiście ona trwa.
No i w sumie na naszej granicy też są.
No
walki.
Właśnie, walki są. Także no... Kamienie lecą i jakoś sobie państwo polskie też słabo z tym radzi, tak mi się wydaje. Okej. Jak się skończy tarcza, to wtedy zobaczymy, ale nie spodziewam się, że będzie dobrze. Po prostu PiS widać, że sobie nie radzi z tym, tak? Z tym wszystkim. Chociaż ta obniżka podatków to jest dobra rzecz, no, którą nie można było zrobić, a w końcu robią. Także jeżeli wprowadzą to na dłużej, no to jesteśmy za.
Może chociaż wszyscy zobaczą, że da się te podatki obniżać i można to było zrobić dużo wcześniej, natomiast i wcześniej byłby tego jakiś efekt rozwojowy, teraz to
my cały czas apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości. Rządzenie takim krajem, takim zepsutym nie powinno polegać na tym, żeby psuć jeszcze bardziej, czyli poprzez zwiększanie administracji, ministerstw, uprawnień i tak dalej, czy tworzenie nowych dokumentów. Państwo powinno być coraz prostsze i coraz tańsze. Na tym powinno polegać rządzenie teraz Polską, żeby prowadzić do tego, żeby to państwo odchudzić, żeby tych urzędników było mniej. Przecież jest cyfryzacja, nie muszą mieć tyle papieru do przerzucania. Można to naprawdę uprościć wszystkie te procedury, z pewnych procedur rezygnować. No, gdzieś tam powoli się rezygnuje.
Ja mam wrażenie, że oni tego umysłowo nie w ogóle są na innym poziomie. Czy w innej sferze, nie mówię wyższym, niższym poziomie, ale innym całkiem. Oni, tak jak to kiedyś pani z Kancelarii Prezydenta jeszcze Lecha Kaczyńskiego mówiła, że no to ja pozwalam panu pracować, to dzięki pan, bo ma pan pozwolenie, zezwolenie, numer, PESEL, dowód i tak dalej.
Dzięki mnie pan żyje, krótko mówiąc.
Takie mają myślenie, że tu trzeba, dzięki tym regulacjom się coś dzieje, że te firmy państwowe, no to najfajniejsze, zrobimy tu tak Orlen z Lotosem, co mówiliśmy wczoraj. Nie, między innymi i tak dalej, i to wszystko jest super, a te prywatne, no nie, to nie o to chodzi.
Dokładnie tak.
Troszczymy się o rodzinę, a oprzęt to tak, bo to ładnie się mówi, ale no, że ta rodzina się utrzymuje właśnie na przykład z takiego sklepu albo z jakiejś innej...
To już nie ogarniają.
Z innego przedsiębiorstwa, tego to już trudniej im ogarnąć. Oni się mają utrzymać. My tu damy, tu 500+, tu 700, tu 14, 13 i tak dalej. I się tak ma rodzina utrzymywać i jeszcze rozwijać się ma demografia. Nie wyszło.
Znowu im nie wyszło. Trzeba po prostu jakoś, nie wiem, wykupić prawa albo do tego pięknego
także
kawałka.
Tam w ogóle jest jakoś odwrócona logika, ta papierologia, regulacja i tak dalej, że tu przesypywanie pieniędzy stąd tutaj coś może dać, tak się jakieś skupienie na tym, że no bogactwo, no to przecież pieniądze, no to trzeba, żeby było więcej pieniędzy, no to jest więcej, chyba w 3 lata podaż pieniądza o 1/3 czy więcej.
To się zgadza, no i też urosła. Niejednokrotnie mówili, że...
A nie ma tego myślenia, że przecież bogactwo pochodzi nie z pieniędzy. Ciemność zapadła na chwilę u nas, mieliśmy przedsmak, mam nadzieję, że nie przedsmak, ale tego, co może być, gdy będzie blackout u nas, tak, nie będzie wtedy telewizji Teleranka. Bez prądu.
A, okej, okay. Myślałem, że o Teleranku mówisz, że nie będzie znowu Teleranka.
Ale no, dziś faktycznie są wichury w Polsce dość poważne, więc takie rzeczy mogą się zdarzać.
Czyli zakładamy, że to były warunki atmosferyczne, a nie rzeczywiście próba blackoutu, czy jakiś próbny mały blackout na zlecenie Jarosława, no tam PGE może testować, jak to będzie, jak o 13:40 czy o 14:00 wyłączymy telewizję, idź pod prąd.
Także będziemy może i tak już zmierzać do końca, bo już dość długo rozmawiamy.
Ale jeszcze jeden temat, tak? Bardzo ciekawy.
Jeszcze co najmniej tak, jeden temat jeszcze trzeba poruszyć. Temat. No mnie to trochę załamało. Wojsko, Onet opisuje tę sprawę, nie tylko Onet, także Defense24 i inne portale oczywiście potwierdzały te informacje. Wyciek bazy danych wojskowych
tak.
O wszystkim, co wojsko posiada lub czego brakuje.
Czyli od
1 700 000 wpisów
od w tej bazie. Od F-16 do majtek i skarpetek. Do wszystko, po prostu wszystko. Czyli wszystko. Nasi... No, nie
to
tylko
wszystko
wrogowie,
znalazło
ale
się
przyjaciele. No, kto chce,
w sieci.
Kto chce to od dzisiaj, czy od wczoraj, czy od kilku dni, wie wszystko o polskiej armii. Ile mamy właśnie, jakie mamy, nie wiem, potrzeby, jakie mamy zapotrzebowanie, jakie mamy braki, gdzie są słabe punkty, gdzie są mocne punkty, na co wydajemy pieniądze, no po prostu, jeżeli ta informacja jest prawdziwa, a zakładamy, że jest prawdziwa, bo on dzisiaj o tym napisał, ale Ministerstwo Obrony Narodowej już się odniosło, że no to gdzieś tam trwa weryfikacja.
Portal Cyber Defense 24 pisze, że z informacji, które pozyskał ze źródła w Wojsku Polskim, wynika, że rzeczywiście pewne informacje ujrzały światło dzienne.
No to tak łagodzą, ale jak łagodzą, to znaczy, że jest tragicznie.
No, on tam jeszcze sprawdza, czy to prawdziwe dane wyciekły, czy jakieś testowe, nie wiem, co to za testy by miały być.
Jeżeli tak wygląda poziom ochrony danych w polskiej armii, to naprawdę, no nie wiem, czy to jest sens. Może powinniśmy, nie wiem, ogłosić neutralność, zaprosić, kto chce, niech wjeżdża, niech tu obce wojska sobie jeżdżą, maszerują po prostu. No, gdzie my żyjemy, nie? To jest państwo rzeczywiście, jak to kto mówił, coś tam, dupa i kamieni kupa, nie? Państwo z papieru, z kartonu, z dykty, tragedia.
MON tłumaczy, bazy produkcyjne w siłach zbrojnych obligatoryjnie używane są tylko w specjalnie do tego przeznaczonych systemach wojskowych. Trwają również analizy, czy wykaz nie jest plikiem pomocniczym wykorzystywanym przy realizacji jawnych zakupów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Do zakończenia postępowania wyjaśniającego nie będziemy komentować sprawy.
Władimir Putin, nawet jeżeli jest chory, to mu się na pewno poprawiło, jak dowiedział się, co ta durna Polska robi. Co ci durni Polacy? No tak powiem, bardzo, bardzo jest to smutne. Sorry, że tak mówię, ale no to jest tragedia. Tragedia, ach, szkoda gadać. Ja też jak przeczytałem dzisiaj tę informację, to się załamałem.
No właśnie, ale czy Władimir Putin się cieszy? Bo ja podejrzewam, że on tę informację może już miał, a teraz wszyscy mają, to lepiej by było, jakby sam miał.
Ale ważny jest ten aspekt, o którym też już...
Myślę, nie, no, tak szerokich to raczej...
Tak, po pierwsze, tak szerokich
tak
nie miał.
Wszystkiego chyba nie.
A po drugie, myślę, że jest jeszcze jeden aspekt istotny, o którym w niektórych publikacjach można przeczytać, że jeżeli sami żeśmy upublicznili te dane, które Władimir Putin lub inni nasi przyjaciele wcześniej już pozyskali, no to oni mogą sobie zweryfikować, czy ci, którzy im te dane wysłali, to są ich dobrzy szpiedzy, czy może jednak nie, bo może być tak, że polska armia jednak ma coś takiego jak kontrwywiad i może mieć coś takiego jak podwójnych szpiegów,
jednak ma.
Dezinformują przeciwnika. No i teraz zobaczcie, co mogło się okazać. Mogło się okazać, że ci ludzie, którzy pracują rzetelnie dla Polski i dezinformują wrogów, teraz się zostali po prostu zdemaskowani.
Ale czekaj, może to jest ta dezinformacja?
To ja już nie ogarnię. To chyba za trudne dla mnie.
Onet pisze, nasz informator twierdzi, że najprawdopodobniej jeden z informatyków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, instytucji odpowiedzialnej za zakupy i magazynowanie sprzętu dla wojska, stworzył autorski program, do którego skopiował dane z niejawnych wojskowych systemów. Mhm. Czyli z różnych baz, nie istniała jedna baza wszystkiego, tak. Były różne bazy w różnych jednostek i tak dalej, a tutaj że sobie skopiował. No i pytanie, czy to, żeby było wygodniej i tak wypadło, czyli że jest jakaś totalna głupota i całkowite braki w szkoleniu bezpieczeństwa, czy specjalnie?
Ja jednak zakładam to
efekt
pierwsze.
Efekt chyba ten sam wychodzi, tak?
Ja jednak zakładam to pierwsze. Myślę, że jesteśmy za słabi na taką genialną rozgrywkę, że tutaj coś robimy niby z głupoty, a to jest taki, powiedzmy, genialne posunięcie, że dajemy fałszywe dane. No. Co ciekawe, gdzieś tam było napisane, jak wiele tych danych wyciekło, bo wyciekło prawie 1 700 000 rekordów, tak? 1 700 000, ponad 1 700 000 rekordów, z czego na przykład rekordy dotyczące tylko i wyłącznie broni o kalibrze do 30 mm zajmują tam około 2 500.
Tak, sama broń palna kalibru do 30 mm oraz jej części i oprzyrządowanie to 2800 pozycji. Ja to myślałbym, że będzie więcej, no ale...
No ale to zobaczcie Państwo, ile my żeśmy tego sprezentowali wszystkim, całemu światu. Bierzcie i korzystajcie. Patrzcie, jacy jesteśmy durni.
Wszystko wiedzą. No przynajmniej będzie można zweryfikować, czy te pieniądze zostały na coś wydane. pożytecznego. Tyle.
Dużo tam jest na temat tych ryngrafów, proporców, jakichś tam dyplomów, to na pewno pożyteczne.
O dyplomach tak też oczywiście tak jest.
Smutne.
No, pocieszające jest to, że nawet jak wróg wie, że mamy karabin, to ten karabin ciągle, mam nadzieję, strzela. Choć o niesprawnych też tu w bazie oczywiście wszystko jest.
Wróg wie, ile mamy amunicji do tego karabinu i na przykład wie, że mamy mało amunicji i wie, że na przykład ta jednostka, która jest pod jego, tak można powiedzieć, w centrum jego zainteresowania, ma na przykład bardzo mało amunicji i na przykład ma problemy, bo brakuje tam, nie wiem, mydła, powidła, skarpet, onucy i tak dalej. I wróg to już wszystko wie.
Paweł, wyciek z wojska nic nie wpłynie na nasze bezpieczeństwo, bo Chiny i Rosja doskonale wiedzą, co mamy, a czego nam brakuje, ale jest to po raz kolejny ośmieszenie Polski na świecie.
Dokładnie tak.
Nie sądzę, żeby aż tak dokładnie wszystko wiedzieli do tej pory, chociaż nie wiem, no, skoro teraz ta informacja tak wyciekła do wszystkich, no to czy wcześniej nie mogła wyciec do niektórych?
Na pewno jest to ośmieszenie i na pewno spowoduje to jeszcze większą nieufność solidnych państw, naszych potencjalnych sojuszników do Polski, do współpracy z Polską. Amerykanie już wolą współpracować z Litwinami, z Rumunami. Inni też myślę, że będą teraz patrzeć na tych Polaków. Wiecie, no nie można im żadnej tajemnicy powierzyć, naprawdę. Możemy im dać to, co, o czym już wszyscy wiedzą, a coś, co jest jakimś sekretem, tajemnicą, jakąś mocną stroną, asem w rękawie, nie można im tego dać, bo oni to wszystko pieprzą, no. Tak, taka jest prawda, niestety, o polskiej armii.
Myślę, że na tym smutnym akcencie tym razem skończymy, choć jest jeszcze parę tematów, które można poruszyć, między innymi Sejm przyjął Lex Czarnek. A porozumienie się przy tym głosowaniu pomyliło, że niektórzy przynajmniej, czterech posłów porozumienia Jarosława Gowina się pomyliło. Byli przeciw, a zagłosowali omyłkowo za. Na wynik to by i tak nie wpłynęło. Podejrzewam, że i tak z Senatu ta ustawa wróci do Sejmu, jeszcze raz będzie głosowanie.
Będą
ale
mieli swoją szansę, mogli się poprawić.
No ale przynajmniej komentarz rzecznika porozumienia Jana Strzeszka już co do samej ustawy. Sejm przyjął Lex Czarnek, ustawa, która sprawi, że antyszczepionkowcy, tacy jak Barbara Nowak, będą decydować o wszystkim, co się dzieje w polskich szkołach. Kurator oświaty krakowska. Celem tej ustawy jest formowanie młodych Polaków na podobieństwo ministra Czarnka. A minister Czarnek mówił, że to właśnie ma przeciwdziałać upolitycznieniu szkoły. Ale
cieszę
pewnie
się,
więcej o tym jeszcze
się,
powiemy w przyszłym tygodniu.
Moje dzieci kończą za kilka lat już naukę, już są na końcowym etapie nauki, ale współczuję kolejnym rocznikom.
Bo to jest pan minister edukacji i nauki. Studia też. Ogarnia. Znaczy nie wiem, czy ogarnia, ale ma ogarniać.
Ma ogarniać. Okej, nie wchodźmy może już na ten temat. Trzeba by się rzeczywiście przygotować lepiej.
Kończymy powoli. Jeszcze parę ogłoszeń, a Państwa zachęcam do komentowania, do podawania, oczywiście do polubiania, jeśli Wam się ten program podobał. A w komentarzach proponuję napisać, jak na Was wpłynął lub jak uważacie, że wpłynie Polski Ład, czy tarcza antyinflacyjna. Przeczytamy Wasze głosy w następnych programach. Przypominam też o petycji do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego o bojkot Igrzysk Śmierci, Igrzysk Olimpijskich w Chinach komunistycznych, w Chinach, które prowadzą obozy koncentracyjne, które zabijają swoich, mordują swoich obywateli, niszczą, burzą kościoły, zamykają dziennikarzy, pastorów, księży i wszystkich, którzy choć trochę się lub których nawet nie tylko, że jak się sprzeciwiają, ale jak rząd podejrzewa, że może to wywołać jakieś niepożądane przez niego myśli, to już takich ludzi prześladuje i takiemu państwu dajemy jako świat, powiedzmy, taką imprezę sportową, wesołą, taką związaną z pokojem i tak dalej.
Impreza oczywiście się odbędzie. Na pewno warto wywierać nacisk na naszych decydentów, tych właśnie oficjeli, żeby oni...
Żeby chociaż takiego wstydu nam nie zrobili.
Tak, żeby ten bojkot to jest bojkot dyplomatyczny, o tym trzeba powiedzieć. To jest bojkot dyplomatyczny po prostu. Nasi dyplomaci, przedstawiciele Polski nie powinni zasiadać w jednej ławie z Xi Jinpingiem, z Władimirem Putinem i z innymi satrapami. Po prostu o to chodzi.
Ciekawostka. Korea Północna w ogóle nie jedzie na te igrzyska.
Też bojkotuje?
Nawet sportowcy.
Sportowcy. Jeszcze są tam jacyś.
Ciekawe. Czy nie wiem, może sam Kim gdzieś tam pojedzie jeszcze. Z wizytą, choć on ostatnio jakoś nie obawia się chyba wyjazdów. No ale no, bojkot dyplomatyczny już ogłosiły oczywiście Litwa, no za nimi Stany Zjednoczone, różne inne kraje, Kanada, Zelandia, Szwecja teraz niedawno też podpowiedziała.
Wolne kraje bojkotują, a nasi zobaczymy.
A nasi powolne.
Powolne.
Zobaczymy, co zdecydują. Podejrzewam, że nawet jakby chcieli, to nie powiedzą tak otwarcie, nie przyjedziemy do ciebie, Xi Jinping, ale może tam coś, oj, chory jestem, czy coś takiego się znajdzie. Wymówka na to jeszcze może ich stać.
Andrzej Duda, on jest wielkim miłośnikiem sportów zimowych, zapalonym narciarzem. Dla niego niepojechanie na Igrzyska Olimpijskie to byłoby wielkie wyrzeczenie. Wielkie wyrzeczenie.
No, to i tak chyba nie będzie występował. To.
Tak? A, bo on tylko...
Miałby siedzieć i
miałby
patrzeć.
Miałby siedzieć, a nie zjeżdżać. Zjeżdżać. Okay. No może i lepiej. Chociaż jakby... Dobra.
Wolałbym szczerze, żeby zjeżdżał, ale to inna sprawa.
Ale zostawiamy pana prezydenta, bo jeszcze pan Janusz Kowalski.
Dziś o 18:00 tutaj. Z edukacji domowej w kosmos. Mówiłeś o edukacji domowej. Znaczy o edukacji mówiliśmy ogólnie dzieci. Twoje dzieci domowo długi czas edukowane.
Tak.
Z edukacji domowej w kosmos. Dawka motywacji na 2022. O 18:00, a o 19:30 warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim. Chrześcijanin, biznes, pieniądze, czyli związany z dzisiejszym tematem.
Tak.
Bardzo. Chrześcijanin, biznes, pieniądze, pytania i odpowiedzi. O 19:30. A jeszcze za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gdzie szukać rady. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, katastrofa promu Heweliusz. Przypominam także o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd. Nasz comiesięczny cel to 1000 wpłat, 1000 gitar. Można to robić przelewem, przez PayPal, przez DotPay, Blik, a także na Patronite. Szczegóły na stronie idźpodprad.pl/wsparcie.
A tych gitar jest, możemy powiedzieć, w tym momencie 390. Czyli 390,
połowa miesiąca
tak.
Prawie.
Tak, no to jest mniej więcej zgodne ze średnią z ostatnich miesięcy.
Spodziewamy się, że kwoty mogą być niższe po tym, co wyrabia, no po tym wszystkim, o czym mówiliśmy,
tak.
Ale zależy nam przede wszystkim na liczbie, żeby była jak największa, żebyście pokazali jak najwięcej, że wam ta telewizja się podoba, że chcecie to oglądać, że chcecie słuchać tego, co mówimy, bo jak kiedyś pytano, często pytano, kto za nami stoi. No wy za nami stoicie.
Nie spisek syjonistyczny, nie agentura amerykańska. Nie, jesteśmy i funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki waszemu hojnemu sercu, dzięki waszemu wsparciu.
Dziękuję bardzo. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gdzie szukać rady. Kartka z kalendarza, katastrofa promu Heweliusz i jeszcze promocja petycji, o której przed chwilą mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Michał Fałek.
Dziękuję państwu, dziękuję tobie.
Cezary Kłosowicz, do zobaczenia. Zachęcam do komentarzy, jak na was wpłynął lub wpłynie Polski Ład.
Jestem przeciwny temu, żeby przedstawiciele polskich władz jechali na olimpiadę do Chin, ponieważ Chiny to kraj rządzony przez komunistycznych zbrodniarzy, którzy swoich przeciwników politycznych przetrzymują w ciężkich więzieniach i w obozach koncentracyjnych. Dokonują zbrodni ludobójstwa i łamią podstawowe prawa człowieka. Ta petycja to coś, co możemy zrobić dla tych wszystkich prześladowanych ludzi. Możemy pokazać, że o nich pamiętamy.
Czy wiesz, że w Chinach panuje paskudna komunistyczna dyktatura? A ci, którzy próbowali się jej przeciwstawić, zostali osadzeni w więzieniach, obozach koncentracyjnych, nazwanych dla niepoznaki reedukacyjnymi, lub po prostu zabici. Czy słyszałeś o tym, że w Chinach porywani, torturowani, a następnie zabijani są ludzie, którzy stają się dawcami organów, Chiny mają znacznie więcej grzechów na sumieniu. A to tylko część z nich. W lutym bieżącego roku w Pekinie mają odbyć się zimowe igrzyska olimpijskie. W niedalekiej odległości od wioski olimpijskiej znajdują się obozy koncentracyjne, w których codziennie torturowani i zabijani są niewinni ludzie. Czy godzisz się na to, by to wielkie sportowe wydarzenie odbywało się właśnie w takim miejscu? Jeśli nie, to podpisz petycję.
Chciałem zwrócić Waszą uwagę na jeden z wersetów w psalmach. Psalm 33, werset 11. Plan Pana trwa na wieki. W rzeczywistości hebrajskie słowo tutaj użyte, które w polskich tłumaczeniach zwykle tłumaczy się w kierunku plan, zamiar, pierwszym jego znaczeniem jest raczej szukanie rady, czyli porada Pana, rada naszego Boga trwa na wieki. Jeśli przyjąć takie tłumaczenie, to jest to chyba jeden z najkrótszych wersetów, bo oczywiście pokrewnych o podobnej tematyce znajdziemy setki w Biblii, ale ten jest najkrótszy. Rada Pana trwa na wieki. Inaczej mówiąc, jeśli szukasz w swoim życiu, jesteś na jakimś rozdrożu, masz trudną decyzję, nie wiesz co zrobić, wątpliwości, to nie do wróżki, nie tam do wszystkich koleżanek czy kolegów, nie losujemy czy w te, czy we w te, tylko szukamy odpowiedzi w Słowie Bożym. Jeśli Słowo Boże daje nam w tej sprawie jasną odpowiedź, to idąc za tym tropem, robimy coś, co na pewno nie zaprowadzi nas na manowce. Idąc za radą Boga objawioną jasno w Słowie Bożym, mamy gwarancję powodzenia, gwarancję sukcesu, że to, co zrobimy, będzie miało dobre skutki, że to, co zrobimy, nikogo nie skrzywdzi. Oczywiście niektórych może zezłościć, bo prawda, dobro, no to tam nie wszystkim się podoba, ale nikogo nie skrzywdzimy, nie stracimy na tym, w tym Bożym ujęciu, ale najważniejsze, to, co zrobimy zgodnie z radą Boga, będzie miało też wieczne, można powiedzieć, konsekwencje. Jeśli posłuchamy Boga, On się będzie do nas przyznawał nie tylko tu na ziemi, ale przecież Jezus wielokrotnie mówił o nagrodzie w niebie. Warto, by ludzie zbawieni w ten sposób patrzyli na proces podejmowania decyzji tu na ziemi.
Czternastego stycznia 1993 roku zatonął na Bałtyku prom Jan Heweliusz. Prom ten kursował na linii Świnoujście-Isztat. Przewoził wagony kolejowe i ciężarówki. Jednostka została zbudowana w roku 1977 w stoczni Trosvik w Norwegii. Szybko okazało się, że nadbudówki i system balastowy zostały nieprawidłowo zbudowane i prom miał problemy ze statecznością. W roku 1986 wybuchł na nim pożar. Podczas remontu wykonanego w stoczni w Hamburgu zalano pokład 60 tonami cementu, co jeszcze te problemy powiększyło. Przed ostatnim wyjściem w morze remontowano na Heweliuszu furtę rufową uszkodzoną podczas cumowania w Isztat. Spowodowało to opóźnienie o około 2 godziny. Furty i tak nie udało się naprawić. Kapitan Andrzej Ułasiewicz, dowodzący promem, zdecydował się wyjść w morze i, aby nadrobić opóźnienie, płynąć przez otwarte morze, a nie wzdłuż brzegu tak jak zwykle. Kilka godzin po wyjściu promu ze Świnoujścia na Bałtyku zaczął się niezwykle silny sztorm. Skala Boforta, która służy do oceny siły sztormu, skończyła się. O godzinie 5:12 nad ranem prom przewrócił się. Znajdował się wtedy w pobliżu wyspy Rugia. Znajdowało się na nim 29 członków załogi i 35 pasażerów, głównie kierowców tirów. Woda miała temperaturę 2 stopni Celsjusza. Człowiek jest w stanie przeżyć w niej kilkanaście minut. Niemieckim i duńskim ratownikom udało się uratować 9 członków załogi. Polscy ratownicy nie wzięli udziału w ratowaniu rozbitków. Formalnie było to słuszne, ponieważ katastrofa nastąpiła poza obszarem ich odpowiedzialności, ale nasi ratownicy mieli lepsze śmigłowce niż Niemcy i Duńczycy i mogliby uratować więcej ludzi. Była to największa katastrofa w historii polskiej marynarki handlowej. Zginęło w niej 55 osób.